A teraz przechodzimy do spraw ogólnopolskich, a może nawet ponadogólnopolskich. Przy telefonie mecenas Lech Obara, prawnik i między innymi pełnomocnik Piotra Walentynowicza. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry.
Doszła informacja kilka dni temu, że pan Piotr Walentynowicz jako pierwszy otrzymał status osoby pokrzywdzonej w rosyjskim śledztwie w sprawie katastrofy prezydenckiego samolotu Tu-154M nad Smoleńskiem. Jak do tego doszło i jakie to daje możliwości? Nie, najpierw jak do tego doszło, panie mecenasie?
To znaczy, ja chciałem sprostować. Wiem, że w 2010-2011 roku podejmowane były próby uzyskania tego statusu. Szereg osób uzyskało, ale nie mieliśmy żadnej ślady aktywności w związku z tym. Czyli sytuacja była taka, że z jednej strony spotykaliśmy się z odpowiedzią rosyjską powtarzającą się na nasze żądanie zwrotu wraku samolotu. Odpowiedź słyszeliśmy ciągło, trwa śledztwo, jak się zakończy, to uzyskać, a zakończy się wtedy, kiedy to będzie rzeczywiście możliwe. Potem nawet uwłaczające nam stwierdzenia, że oto to jest bardzo szczególny dowód, a nie jakaś rzecz, która by wymagała szczególnej troski. W związku z tym ze strony władz rosyjskich była wszystko zmierzało do tego, by wskazać je śledztwo, dopóty śledztwo trwa, wraku nie uzyskacie, a jednocześnie nie uzyskacie żadnej informacji o toczącym się śledztwie. Dla nas to była sprawa uwłaczająca. Nikt tutaj nie podejmował żadnych prób skorzystania z normalnej drogi, i to aktywnego skorzystania z normalnej drogi, ubiegania się o status pokrzywdzonego, ale jednocześnie po uzyskaniu takiego statusu, a w procedurze rosyjskiej wymaga to odrębnego postanowienia, skorzystania z tych uprawnień, które ma pokrzywdzony. I od razu wyjaśniam. W procedurze rosyjskiej istnieją takie same niemalże prawa przyznane pokrzywdzonemu, a pokrzywdzonym jest także potomek osoby, która zginęła w katastrofie smoleńskiej, a więc pan Piotr Walentynowicz, i z których może on skorzystać, i chcieliśmy właśnie efektywnie skorzystać.
Udało się skorzystać i jakie daje możliwości?
To znaczy, to trwało, bo to od listopada nasze pisma wysyłaliśmy, potem mieliśmy od naszych przyjaciół prawników rosyjskich informacje, że dopóki nie odbędą się wybory, to tutaj nikt nie podejmie decyzji. W końcu dostaliśmy formalne potwierdzenie tego od Śledczego Komitetu Rosyjskiej Federacji. Od razu powiem, w Rosji Komitet Śledczy jest tak wyodrębniony, część organów śledczych oddzielonych od prokuratury, w ogóle cały system wygląda to nie tak jak w Polsce, lecz prokuratura jest wyodrębniona. Ona ocenia dopiero materiały śledztwa i ewentualnie wnosi jako oskarżenia. I tutaj jest to komitet śledczy, który do specjalnie ważnych spraw, osobo ważnych dzieł. I dostaliśmy od śledczego Nowickina informację, że jesteśmy pokrzywdzonymi i że możemy, pan Piotr Walentynowicz może korzystać z swoich praw. Jednocześnie powiadomili, jak nas piszą w stosownym piśmie, władze Republiki Polski o tym, żeby udzielono nam stosownej pomocy prawnej. My jesteśmy gotowi, byliśmy gotowi do działania, jeżeli dostaniemy takie uprawnienia. Jeżeli nie, to też chcieliśmy się na drodze prawnej dochodzić. Sami w kancelarii mamy ludzi, którzy interesują się prawem rosyjskim. Zresztą jedna z współpracujących studentek pisze pracę magisterską na temat praw pokrzywdzonego w procedurze rosyjskiej. Jednocześnie współdziałamy z adwokatami, szczególnie o polskich korzeniach z Federacji Rosyjskiej, a mamy także parasol naukowców, którzy zajmują się standardami prowadzenia śledztw na podstawie artykułu 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, więc standardami europejskimi. Czyli gdybyśmy napotkali na przeszkody, będziemy tę sprawę oddawać pod Trybunał Strasburski, i pan doktor Piotr Czepek z UKSW, który robi habilitację na ten temat, czeka na nasz sygnał o udzielenie pomocy.
Jest też zgoda na oględziny wraku prezydenckiej Tutki przez polskich śledczych. Czy te dwie informacje coś łączy? Czy to pokazuje, że nagle strona rosyjska jest trochę bardziej otwarta na polskie postulaty przy śledztwie?
No, cieszyliśmy się, ponieważ my rzeczywiście chcemy dotrzeć do akt, może nie tyle do wraku, ale nas interesuje bardzo wrak jako dowód, o którym mówią, a więc dowód, który jest, powiedzmy sobie, przesądzający. A więc w tej sytuacji my chcieliśmy się zapoznać, czy ten wrak stanowił przedmiot różnego rodzaju procedur, biegłych opinii, oględzin stosownych i wniosków wyciąganych. Nas to interesuje, w szczególności ta część akt, do których my będziemy się domagać dostępu. Następnie chcemy składać wnioski dowodowe, uczestniczyć w postępowaniu proceduralnym i będziemy patrzeć, jak nasze będą załatwiane nasze postulaty. Dla nas dostęp do tej części, która dotyczy wraku, jest bardzo istotny. A cieszymy się, że wreszcie prokuratura dostała dostęp do wraku jako dowodu, który znajduje się gdzieś w tych strasznych warunkach w okolicach Smoleńska.
Kiedy, panie mecenasie, będzie można powiedzieć, że ta decyzja strony rosyjskiej jest wyrazem dobrej, szczerej woli, a kiedy to był tylko humbug, który nie przyniesie żadnych konkretnych efektów?
My jesteśmy zdecydowani, jak powiedziałem, opinię publiczną informować. Na przełomie tygodnia mamy wizytę adwokatów rosyjskich, z którymi opracujemy szczegółowe tutaj wnioski, z którymi zwrócimy się do strony rosyjskiej, do komitetu śledczego i będziemy czekać na odpowiedź. Jeżeli nie, to będziemy ponaglać, a jeżeli nie, to będziemy korzystać z wszystkich dróg, jakie przysługują pokrzywdzonemu, którego wnioski są załatwiane albo negatywnie, albo odwlekane załatwienie sprawy. Także, no, powiedziałem, jeżeli to nie przyniesie skutku, będziemy korzystać z drogi strasburskiej. Przy czym od razu powiem, trzeba występować z wiarą w to, że prawo, które zostało uchwalone, jest prawem, które w życiu zafunkcjonuje i że tylko tak można przystępować. I dopóki się nie przekonamy, nie wolno rezygnować z tego. A myślę, że dotychczas przez 8 lat jakoś chyba bardzo pesymistycznie wszyscy podchodzili. No, wypróbujmy. Wypróbujmy prawo rosyjskie. Jak ono funkcjonuje, jeśli chodzi o prawa pokrzywdzonego? W szczególności, że standardy określa artykuł 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i mówi, a Rosja jest poddana jurysdykcji strasburskiej, w związku z tym postępowanie ma być skuteczne, postępowanie wyjaśniające, a więc szybkie, jest transparentne i z udziałem pokrzywdzonego. I zobaczymy, czy te standardy w tym śledztwie przejdą tą próbę.
To teraz próbę tak? Czasu i próbę dobrej woli, czy respektowania po prostu zapisów prawa i rosyjskiego, i międzynarodowego w sprawie dostępu do dokumentów śledztwa dla osoby pokrzywdzonej. Ja chciałbym jeszcze przejść do tematów trochę politycznych, czyli reformy Sądu Najwyższego. Wczoraj pojawiło się stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie przeniesienia w stan spoczynku pani prezes Małgorzaty Gersdorf. Jak pan jako prawnik z olbrzymim doświadczeniem patrzy się na spór dookoła Sądu Najwyższego? Kto pana zdaniem ma rację?
To znaczy, istnieją jakby dwa obozy, w zależności od sympatii politycznych. Obowiązują dwie jakby interpretacje wykładnie przepisów konstytucyjnych. Jedna wykładnia to jest wykładnia, która mówi o zasadzie prawa intertemporalnego, czyli gdy ktoś zaczynał, gdy obowiązywało 70 lat, to powinien w tym wieku kończyć, przejść na emeryturę. Drugie mówi, że musi być bezpośrednio stosowana ustawa. A więc są dwie interpretacje, które mogły być rozstrzygnięte, gdyby ci, którzy kwestionują działanie władzy, poddali je, tak jak zasada jest, rozstrzygania tego rodzaju sporu, a to jest spór interpretacyjny Trybunałowi Konstytucyjnemu.
Ponieważ ale jedna ze stron nie uznaje tegoż Trybunału, uznaje go za nieważny.
No właśnie, w związku z tym wchodzi w moim zdaniem zasada, którą wszyscy świetnie znamy, zasada domniemania konstytutywności ustawy. A więc jeżeli ustawa, dopóki nie zostanie uznana jej przepis jako niekonstytucyjny, ona ma, domniemuje się, że jest konstytucyjna, więc ona obowiązuje. W związku z tym prawnik, który zna takie zasady, nie może przyjmować, że sam siebie w siłą własnej interpretacji przestaje uznawać obowiązywanie danej ustawy. Moim zdaniem, dopóty nie zostanie to rozstrzygnięte, obowiązuje ustawa. Tym bardziej, że już nie chcę mówić argumentu. Każda ze stron posiada bardzo poważne argumenty i zresztą nawet pani niewątpliwie autorytet prawny, jaką jest pani Ewa Łętowska, przedstawia te argumenty jako takie równorzędne, przy czym opowiada się za akurat nie jedną ze stron. Moglibyśmy, druga strona, też swoich profesorów, też swoje media, też swoich prawników, którzy przedstawią argumenty, które są równie poważne jak argumenty przeciwnika, więc brakuje nam, a na pewno o tym nie
pani,
może
pani profesor Gersdorf zdaje się nie uznawać naszego Trybunału, ale chyba uznaje Trybunał w Karlsruhe, w niemiecki Federalny Trybunał i tam się pojechała swoją sprawę rozsądzić.
To jest Sąd Najwyższy Krajowy, Federalny Trybunał Sprawiedliwości i pani już prezes Bettina Limperk rozstrzygnęła, że rozwiązanie o niekonstytucyjności działań organów państwa i uznała, że jest to niezgodne z prawem. Nie, natomiast na szczęście nie jesteśmy pod jurysdykcją Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, przy czym powiem, boję się, bo moja sprawa, którą toczymy przeciwko CDF-owi, pan Tendera, przeciwko niemieckiej telewizji, gdzie trafiła właśnie w Federalnym Trybunale Sprawiedliwości, mają rozstrzygać kasację wniesioną przez przeciwnika. Ten klimat, jaki został, zapanował po wizycie pani byłej prezes, jest dla nas nieprzychylny, ale wierzę w niemieckie sądy, ale że to się nie będą się kierować.
Panie mecenasie, zatrzymamy się tutaj na chwilę, czyli pana zdaniem wizyta pani profesor Gersdorf w Trybunale w Karlsruhe, w Sądzie Najwyższym w Karlsruhe będzie obciążać, będzie kulą u nogi dla Polaków, którzy się przed niemieckimi sądami procesują? Ja dobrze zrozumiałem.
To znaczy, my akurat nie mamy sprawę związaną z uznawaniem do wykonania wyroku polskiego sądu, który przez dwa ich niemieckie sądy w Mogucji i Koblencji został uznany absolutnie nadający się do wykonania przez komornika, że tak powiem, niemieckiego. Natomiast poddano to jeszcze ocenie Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, mówiąc o klauzuli porządku publicznego, ale pojawiają się argumenty właśnie strony przeciwnej, że oto Polska, jej sąd nie jest sądem niezawisłym, że oto naruszone zostały wszystkie standardy praworządności. Absurdalne w sytuacji istnienia konwencji o wzajemnym uznawaniu wyroków. Argumenty wydaje nam się absurdalne, ale boję się, że w sytuacji, gdy zaczyna się cały wymiar sprawiedliwości, a więc sędziów, którzy na pewno czują się obrażeni tą sytuacją, a zwłaszcza tych, którzy orzekali w tej sprawie w grudniu 2016 roku, boję się, że mogą uznać, że ten wyrok jest wyrokiem, który zapadł przed sądem dotkniętym wadą, jaką jest niezawisłość. Ale to jest absurd. To jest absurd. Uważam, że powinniśmy rozdzielać te
nie
sprawy.
Takie absurdy natomiast widzieliśmy w wyrokach sądów. No i jest niepokój, jest pytanie, czy niemieckie sądy widzą, musząc rozstrzygać między interesem polskiego obywatela a niemieckiej firmy, czy innego niemieckiego obywatela, będą się łacno powoływać na wystąpienie pani profesor Gersdorf i wykorzystywać się dla ochrony swoich obywateli i swoich firm.
No ja widzę, że ci adwokaci akurat nie próbują stworzyć wrażenie, iż ostatnia ich deska ratunku przed uznaniem, a więc klauzula porządku publicznego, że oto wyrok narusza podstawowe zasady porządku prawnego, to podkładają argument, że w tak, ponieważ sądy w Polsce są sądami, które utraciły przymiot niezawisłości, a przepraszam, sędziowie niezawisłości, a sądy niezależności. A więc praworządność jest tutaj, nie są zachowane standardy praworządności. Boleję nad tym i wierzę w to, że orzeczenie, które zapadnie, będzie dla nas korzystne.
Poczekamy za to na wyrok niemieckiego wymiaru sprawiedliwości. Gościem Poranka Wnet był pan mecenas Lech Obara. Między innymi w szeregu swoich działalności pełnomocnik Piotra Walentynowicza w sprawie katastrofy smoleńskiej. Panie mecenasie, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Do usłyszenia. W studiu Poranka Wnet jest pan Jacek Szeszuła, historyk, i zaraz do rozmowy historycznej przejdziemy, ale zanim można, to jeszcze jest jeden telefon w świat. Przy telefonie jest pani redaktor Agnieszka Romaszewska, dyrektor telewizji Bielsat TV. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry.
I w weekend 30-lecie Związku Polaków na Białorusi w Grodnie uroczystość, spotkanie. Pani redaktor była na miejscu, obserwowała z bliska działalność tego nielegalnego związku. To było budujące wydarzenie dla pani redaktor?
No tak, ogromnie. Znaczy on oczywiście, trzeba tutaj zrobić jedną poprawkę, to znaczy on jest nielegalny teraz, a on oczywiście nie był poprzednio nielegalny. Te 30 lat temu to właśnie obchodzona była rocznica jego jakby uruchomienia, tak, i pojawienia się pierwszej organizacji. To była jeszcze nie Związek Polaków, a to było Stowarzyszenie imienia Adama Mickiewicza. W 1988 roku na fali perestrojki pojawiło się jeszcze wtedy w Związku Sowieckim. No, a potem przekształciło się Związek Polaków na Białorusi. I dopiero od 13 lat to stowarzyszenie społeczne działa nieformalnie, nieoficjalnie, dlatego że władze białoruskie zakazały mu funkcjonowania. To znaczy stworzyły swój własny obok, swój własny związek. Natomiast dla mnie to była bardzo budująca impreza, dlatego że było widać, że przez te 13 lat związek nie stracił swoich możliwości i tak naprawdę ciągle gromadzi ludzi i ciągle jest największą, po prostu największą organizacją polską na Białorusi, więc tu nie ma o czym mówić. To bardzo często tak się słyszy, takie stwierdzenia, że przecież trzeba tu łączyć Polaków, wszyscy Polacy są tacy sami. No, nie do końca, bo Polacy, tak jak i wszyscy ludzie, różnią się, jeśli chodzi o chociażby kwalifikacje moralne, o różne, no to, co robią. No i trzeba przyznać, że Związek Polaków to ta najlepsza część naszych rodaków.
Pani redaktor, jakie postulaty padały najczęściej na tym zjeździe, na co najbardziej narzekali Polacy na Białorusi?
No oczywiście podstawową częścią, no to była przede wszystkim, to były jednak uroczystości, ale podstawowy problem, no to jest ciągle brak możliwości legalnego działania. Wystarczy porównać chociażby możliwości Polskiej Macierzy Szkolnej, która dysponuje taką piękną kamienicą w Grodnie, naprawdę piękną, na Starym Mieście, dużą w ogóle. Dobrze by było, żeby tam równia aktywna działalność, jak ta wielkość tej kamienicy się odbywała. No a powiedzmy sobie Związkiem Polaków, który mieści się w takich dwóch pokoiczkach niedużych, wynajmowanych w takim pofabrycznym budynku, będącym, znaczy którego właścicielem jest pan jeszcze mieszkający poza granicami Białorusi. No i tam właśnie mieści się Związek. No i oczywiście problemem była właśnie nieustanna, taka nielegalna albo półlegalna działalność. No choćby to, że domy polskie, jak zostały zabrane te 13 lat temu, w większości, znaczna część domów wybudowanych jeszcze za pieniądze z Polski, no tak jak jest używana do celów komercyjnych, tak i do dziś dnia jest tak używana. Także podstawowym problemem, zasadniczym po prostu, była kwestia legalizacji ich działalności, tak żeby można było normalnie prowadzić tą działalność oświatową i kulturalną i wszelkiego rodzaju, jak normalnie związek tego typu mniejszości narodowej, przecież to jest taki związek właśnie, powinien móc prowadzić.
Pani redaktor, czy w tym apelu o możliwość legalnego działania pojawiły się także postulaty pod adresem rządu polskiego, że Warszawa powinna silniej zadziałać na rzecz tego, żeby władze w Mińsku zgodziły się na przywrócenie legalności działania Związku Polaków na Białorusi?
No tam oczywiście tego typu postulatów to trudno było sobie wyobrazić, żeby one były, bo to bardziej była uroczystość, gdzie wszyscy byli dla siebie mili, że tak powiem, więc delikatne tematy były. No nie, w kuluarach oczywiście rozmawiano sobie bardzo sympatycznie, ale bardziej może świętowano, tak bym to powiedziała, bo to nie jest taka częsta okazja, żeby na przykład przedstawiciele, bo przecież Związek Polaków na Białorusi ma około 100 oddziałów w całej Białorusi, ma też ileś tam stowarzyszonych takich stowarzyszeń branżowych, typu Związek Plastyków Polskich, tam Polonia Medyczna, potem są zespoły, no i to wszystko przedstawiciele tego byli. Także bardziej wszyscy celebrowali, że udało się, niż zgłaszali postulaty. Ja to chyba tak bym powiedziała. Choć oczywiście zrozumiało się samo przez się, że te naciski powinny być. No zresztą tak się, myślę, że uczestnicy tego się spodziewali. Tam w końcu był marszałek Karczewski, był jakby w wystąpieniu od lat się tym zajmuje. No i ja zresztą, myśmy się poznali z ministrem Dworczykiem w ten sposób właśnie.
Jeszcze w Fundacji Wolność i Pokój. Panie redaktor, marszałek Senatu swego czasu chodził chyba za eksperta w obecnej ekipie władzy od Białorusi. Jeździł często, nawet dostąpił zaszczytu spotkania z prezydentem Łukaszenko. Czy teraz trochę zweryfikował swoje podejście do władzy w Mińsku, kiedy to ocieplenie spaliło na panewce?
No, a to by trzeba było jego zapytać. Ja ciągle się obawiam tych złudzeń, to powiem szczerze, że one jakieś, jest ogromna podatność wśród naszych władz wszelkiego rodzaju i muszę powiedzieć, że to niezależnie od czasów, pamiętam to, że także przy poprzednim rządzie takie nieustanne złudzenia, że jednak Łukaszenka no, może się jakoś nawróci, może jakoś uda się go jakoś przeciągnąć. To zresztą jest dosyć absurdalne, bo to nie zależy przecież tak naprawdę od jego dobrej woli. To, czy on się nawróci, mówiąc w cudzysłowie, czy nie, zależy od jego interesu. No a jego interes jest taki, że trzymają go bardzo krótko na smyczy z Moskwy, więc po prostu to on nawet gdyby chciał, to nie bardzo może pewne rzeczy robić. Więc jest oczywiste, że to są złudzenia. On z dobra woli tutaj bardzo wiele nie da. No i cóż, no i trzeba po prostu cały czas domagać się swojego. Ja się cały czas niepokoję, czy marszałek zrozumiał, czy nie i do jakiego stopnia, no to nie jestem władna powiedzieć, no bo to on powinien powiedzieć. Myślę, że sporo zrozumiał, bo tam bardzo dużo było widać przynajmniej tego, jak działa rzeczywiście ta organizacja i przynajmniej to, jeśli chodzi o sytuację Polaków, to było widać sporo.
Bo nie tylko los telewizji Bielsat, ale także w pewnym sensie oczywiście los tego niezależnego związku stał na szali porozumienia z Mińskiem, kiedy jeszcze kierował tą instytucją Witold Waszczykowski. Teraz chyba troszkę to się zmieniło, ale niepokoje zostały, jak rozumiem.
Tak jest. Nie, no, mam nadzieję, że się zmieniło. Wyglądał obecność wiceministra papieża, zresztą była tego dowodem. On był wyraźnie, wydaje się, że jest takim rzecznikiem jednak linii zdecydowanie innej tutaj. No i myślę, że ale tak jak panu powiedziałam, takie skłonności w naszej dyplomacji po prostu są stale. Ja, jak mówię, nie wiem skąd się biorą, czy to chodzi o to, że jest jakaś taka straszna potrzeba porozumienia z Rosją, którego nie można osiągnąć, bo Rosja go nie chce, więc można próbować przynajmniej przez tę Białoruś coś jakoś spróbować. Poza tym może to jest tak, że marzenia umierają ostatnie, że to może my jednak się dogadamy i coś. Bardzo mi trudno powiedzieć, o co chodzi. No, w każdym razie takie te złudzenia są bardzo częste i wydaje mi się, że one nie są potrzebne. Ja nie jestem zwolenniczką, żeby było jasne, jakiegoś zastrzałsania konkursu z Białorusią. No Białoruś to jest nasz sąsiad bezpośredni, mamy tam wielką mniejszość, więc my nie będziemy tam zrywać stosunków. To było bardzo niestosowne, nie byłoby to sensowne. Ale też trzeba wiedzieć, co za co. No. I sytuacja związku jest też tutaj bardzo istotna. No to, że oni nie ustępują naprawdę ani na krok, bo nie oddali przecież ani, przepraszam, ani guzika sprzed tych zabranych domów polskich. Przecież to są milionowe inwestycje. No i tak wszyscy pokiwali głową, mówili, aha, no trudno, cóż, tak już będzie. No nie ma, nie, jest cały czas ten problem, że jest tam ten prorządowy związek, który w zasadzie jest sztucznym związkiem. I to, co najbardziej mnie uderza i czego bym chciała odradzać, to jest uznawanie go za równorzędny, bo tak nie jest, po prostu tak nie jest. No nie trzeba ulegać nieprawdzie, a tak po prostu nie jest. Więc udawanie, że to są jakieś organizacje równorzędne, nie. Bez wątpienia Związek Polaków, czy jest legalny, czy jest nielegalny, jest największą polską organizacją i bardzo istotne jest to, żeby jemu pomagać. To nie znaczy, że jakieś małe środowiska gdzieś mają się nie rozwijać, ale chodzi o to, że nie można stawiać na szali związku prorządowego i związku Angeliki Borys i mówić, nie rozbijajmy Polaków, prawda? No, Polacy to i w Polsce byli rozbici, bo na przykład niektórzy byli komunistami i współpracowali z reżimem tutaj. Więc trzeba sobie zdawać sprawę, że takie sytuacje istnieją i w Polsce, i na obczyźnie też.
Szczególnie, że z tym nielegalnym obecnie związkiem można się dogadać w mowie ojczystej, a z władzami tego oficjalnego prorządowego związku chyba jeszcze nie, bo nie wiem, czy pan prezes już się nauczył po polsku, czy dopiero się uczy języka polskiego, żeby sprawnie pełnić funkcję popa.
No tam akurat pan Mieczysław Łysy to znał język polski, bo to akurat człowiek z, o ile się nie mylę, on jest chyba z Sopoćki, to tam w zasadzie jednak znajomość tego języka to jest miejscowość, taka najbardziej polska miejscowość na Białorusi, bo to jest miejscowość leżąca na samym północnym zachodzie Białorusi. Właściwie to jest zaraz niedaleko Augustowa, bym powiedziała, trochę na południowy wschód. Chyba od Augustowa. Także
aż tak źle nie było, jak są moje informacje.
Tak źle nie było, ale znaczna część działaczy miała ten problem. Poprzedni prezes, który był też w rządowej organizacji, gdzie pan Siemaszko, taki biznesmen, duży biznesmen z Grodna, który ma tam hotel duży, no to on miał problemy, zdaje się.
Chyba właśnie o nim właśnie, o panie.
Poważne z językiem polskim. No więc Siemaszko, to pewnie pana uwaga to pewnie tego dotyczy, jak są. No są w ogóle, no tam jest nieustanny problem z nauczaniem języka polskiego i tym, że zresztą ten problem nie zawsze dotyczy wyłącznie związku rządowego, bo to wynika ze specyfiki tamtejszych Polaków, którzy w domu, jakby, których językiem takim domowym jest w gruncie czy taka polsko-białoruska gwara. I także oni polskiego literackiego uczą się dopiero w szkole, no a w tej chwili w szkole uczy się tam głównie rosyjskiego, więc także takie pomieszanie językowe, często my tu patrzymy na nich z takim pogardą, czy też to och, nie mówi po polsku, Polak, który nie mówi po polsku. No taka jest specyfika Polaków, między innymi na Białorusi.
I mamy nadzieję, że to się kiedyś zmieni dzięki edukacji polskiej. Pani redaktor Agnieszka Romaszewska była gościem Poranka Wnet, za co bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia.